wielka synteza dziecka. Oto, co mi się śniło. Janusz Korczak. Powiększona jest dopiero punktem w polu widzenia. Ale to nic. Jest bratem z krwi i kości fali morskiej, wichru błyskawicy, słońca, drogi mlecznej. Ten pyłek jest bratem kłosu, trawy, dębu, palmy i sklęcia, lwiątka, śrebaka, szczenięcia. Jest w nim, co czuje i bada. Cierpi i pragnie, raduje się, kocha, ufa, nienawidzi, wierzy, wątpi, przygarnia i odtrąca. Ten pyłek ogarnie myślą wszystko. Gwiazdy i oceany, góry i przepaście. A czym jest treść duszy, jeśli nie wszechświatem, jeno bez wymiaru? Oto sprzeczność w istocie człowieczej, powstałej z prochu, w której Bóg zamieszka.
Godził się na świat taki, jaki zastał i z jakim stykał się na co dzień. Nie trzeba zostawić świata, jakim jest, pisał do przyjaciela na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej. Był człowiekiem, który nie umiał spokojnie przejść obok krzywd, jakie dostrzegał na każdym kroku, ani też obok spraw, które leżały odłogiem i wymagały rozwiązania. Żył najważniejszymi sprawami epoki, szukając od najmłodszych lat jakiegoś remedium, które uczyniłoby świat i ludzi lepszymi. Bardzo wcześnie doszedł do wniosku, analizując naturę ludzką, że człowiek jest dobry, tylko nie rozumie często, albo mu źle, albo musi inaczej nie może. Stąd rodziła się konkluzja, że trzeba przyjść z pomocą, zwłaszcza tym, którzy znaleźli się w skrajnej nędzy, w sytuacji bez wyjścia. W takiej postawie Kostczaka wobec świata i człowieka, w jego filozofii życiowej, przenikniętej aktywną troską o ludzi, należy szukać najgłębszych motywów jego pisarstwa i całej działalności.
Powiadasz, moje dziecko. Nie. To dziecko wspólne. Matki i ojca. Dziadów i pradziadów. Czyjeś odległe ja, które spało w szeregu przodków. Głos spróchniałej, dawno zapomnianej trumny nagle przemawia w twym dziecku. 300 lat temu, wśród wojny czy pokoju, ktoś kimś zawładnął. W kalejdoskopie krzyżujących się ras, narodów, klas, za zgodą czy przemocą.
W momencie przerażenia czy miłosnego upojenia zdradził czy uwiódł, nikt nie wie kto, kiedy. Ale Bóg zapisał w księdze przeznaczeń, antropolog odgadnąć pragnie z kształtu czaszki i barwy włosów. Niekiedy dziecko wrażliwe fantazjuje, że jest podrzutkiem w domu rodziców. Tak bywa. Jego rodzic umarł przed wiekiem. Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. Straszne prawo. Nie, piękne. Ono w każdym tym dziecku daje pierwsze ogniwo w nieśmiertelnym łańcuchu pokoleń. Poszukaj uśpionej w tym dziecku własnej cząstki. Może dostrzeżesz. Może nawet zrozumiesz. Dziecko i bednia. Dziecko i wieczność. Dziecko pyłek w przestrzeni. Dziecko moment w czasie. Thank you.
Janusz Korczak zginął w okresie wojny zamordowany przez hitlerowskich zbirów. Do komory gazowej poszedł wraz ze swoimi dziećmi, którymi się opiekował. Prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka, Henryk Goldschmidt, był z pochodzenia Żydem, ale nie przeszkadzało mu w niczym zajmować się wszystkimi dziećmi, bez różnicy ras, poglądów i wychowania.
Uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Dawny despotyzm przeżył się w wychowaniu, dawny strach dzieci przed rodzicami znikł z biegiem czasu. Co ma jego miejsce postawić? Miłość, szacunek i zaufanie, odpowiedział rozsądek. Nic, odpowiedziała nieświadomość, lekkomyślność i lenistwo. I do stosunków rodzinnych wdarł się zamęt i rozprzężenie. Rodzice stali się koleżkami lub sługami dzieci. Złożono władzę, zrezygnowano z kierownictwa, dzieci oddano obcym rękom. Dajemy więc dzieciom bony, freblówki, nauczycieli, nauczycielki i metrów. Uczymy je języków, historii, algebry, muzyki, malarstwa, śpiewu, tańca. Kształcimy je, a raczej płacimy za kształcenie ich umysłu. A serce? Czy uczymy dzieci, jak żyć i dla kogo żyć należy? Czy dajemy młodzieży cel w życiu? Czy pomagamy jej w tych przełomowych okresach, gdy zaczyna wyrabiać sobie światopogląd, zaczyna rozglądać się i szukać, marzyć i dążyć? Czy wiemy nawet, jakie ideały jej przyświecają? Czy łączą nas z młodzieżą, dziećmi, te rozmowy poufne z cichym sam na sam, gdy one zwierzają nam się swych trosk i smutków, pytają o rozwiązanie tych tysiącznych zagadek, które im życie i własna obserwacja nastręcza. A my pocieszamy, wyjaśniamy, krzepimy. Nie. Duszę dziecka od pobicia oddajemy w obce ręce. Umysł w szkole, serce światu, otoczeniu, książką. Co czynimy dla ciała dziecka? Czy myślimy o zdrowych spacerach? Nie tych w stogu wacy i bawełny. O gimnastyce, pływaniu, wiosłowaniu. O pilnowaniu wczesnego spoczynku i wczesnego wstawania. Czy znamy higienę wychowawczą? Nie. Ciało dziecka oddajemy naturze. Ale nie tej naturze, która powietrze niesie z pól i łanów, lecz tej skarłowaciałej naturze, co jej czerpie z dusznej izby szkolnej, ciemnego, dziecinnego pokoju i pełnego gości salonu. Są prawdy, które nie wymagają futerału z bawełny, bo nie oskarżają i nie przerażają nikogo. Smutny obraz naszego wychowania domowego nie powinien nikogo pogrążać w beznadziejny smutek i zniechęcenie. Sprawa ta jest zbyt ważna, by mogła długo pozostać w ukryciu. Odezwie się ona niedługo, głośno i bezwzględnie. Wejdzie na porządek dzienny, wyżłobi sobie ujście, zyska prawa obywatelstwa. A wówczas porwie wszystkich, gdyż mimo swą ważność ma ona jeszcze i urok srebrzystego śmiechu dziecięcego. Ma mistyczny powab zjeżdżbiarstwa, poetyczny czar odradzającej się na wiosnę natury. Wielka synteza dziecka. Oto co mi się śni.
Oh, my God.